Piosenki dla 30-latków. Kamila Szuba. Odcinek 25. Światła miasta. Partia.
Jeszcze raz zobaczyć światła miasta. Jeszcze raz poczuć chłodny wiatr. Leżę, patrzę w sufit, czekam na koniec świata. Zapalają się latarnie. Kończy się dzień. Godzina 20. Chemiczne światła, więc zabierz mnie ze sobą. Nieważne gdzie, chciałbym jeszcze raz zobaczyć światła miasta. Chciałbym jeszcze raz.
Po przejechaniu nocą prawie całej Polski docieramy w końcu do mojego domu. Jest bardzo wczesny, ciepły poranek. Z oddali dochodzą nas śpiewy ptaków ukrytych w drzewach, które niedawno wypuściły liście. Nasze zaspane oczy razi jasne słońce. Czuję w ustach nieprzyjemny smak papierosów, a dookoła nas unosi się wciąż jeszcze żywy, słodki zapach Red Bulla. Szymek spokojnie parkuje starego Saba naprzeciwko bramy i wychodzi, żeby się ze mną pożegnać. Nonszalancko podaje mi otwartą dłoń i teatralnie się kłania. Po czym energicznym ruchem salutuje, strzelając przy tym obcasami znoszonych starych pantofli, które zawsze ma na sobie. Uśmiecha się kącikiem ust, wsiada do samochodu i odjeżdża. Za godzinę musi być w Warszawie, żeby zawieźć brata na egzamin maturalny. Jest maj 2007 roku. Szymek, tak jak wtedy większość moich znajomych, urodził się i wychował w Warszawie, choć mentalnie nie był stąd. Pochodził z jakiegoś innego, obcego i dziwnego świata, którego wcześniej nie znałam. Świata zlokalizowanego gdzieś na granicy prestiżowego liceum przy ulicy Bednarskiej, a ludźmi z zagranicy. Ubierał się nieco inaczej niż wszyscy i słuchał zespołów, o których istnieniu nie miałam pojęcia. Znał artystów, o których nigdy nie słyszałam. Był hipsterem, zanim jeszcze było to modne. Głównym powodem jego oryginalności była dziwna aura powagi i dorosłości, którą wokół siebie roztaczał. Był ode mnie młodszy, a zawsze miałam wrażenie, że jest dużo starszy. Trochę mnie krępował i czułam przed nim respekt. Poznałam go na studiach, choć nigdy ze mną nie studiował. Ktoś ważny dla nas obojga kiedyś po prostu go przyprowadził i przedstawił. Siadałam do jego samochodu kilka razy w roku i sama lub ze wspólnymi znajomymi jechałam do miejsc, które były wtedy dla nas istotne. W góry i na zachód. Przemierzyliśmy razem setki kilometrów, sunąc przed siebie, słuchając muzyki i patrząc na mijające nas nocą światła. Na niekończące się białe linie wymalowane wzdłuż europejskich autostrad i plastry z asfaltu łatające poranione polskie drogi. Nocą na opustoszałych stacjach benzynowych paliliśmy papierosy i kuliliśmy się z zimna wywołanego nagłym, porannym powiewem zimnego wiatru. Podczas tych tras mało ze sobą rozmawialiśmy. Podczas pobytów w miejscach, do których jechaliśmy, również. Byliśmy tam po to, żeby wspólnie milczeć, a czasem trochę się pośmiać, wymienić niewiele znaczących zdań. Właściwie nie pamiętam żadnej z naszych rozmów. Ta dziwna cisza i obcość trochę mi imponowały. Miałam wrażenie, że za nimi kryje się coś jeszcze. Mieszka tam ten ktoś, kto czasem pojawiał się w szerszym uśmiechu i żarcie. Ktoś, kto jest zupełnie taki jak wszyscy dookoła, tylko jakoś trudniej wydostać mu się na zewnątrz. Szymek był fotografem, ale bardzo rzadko sięgał po aparat. Tylko kilka razy w życiu widziałam, jak przykładał do oka wizjer, choć głównie w tym celu razem podróżowaliśmy. Zdjęcia, które widziałam, były inne od tych, które znałam. Dużo w nich było ciszy i samotności. Wiedziałam, że Szymek musiał mieć wtedy jakieś życie, o którym mi nie mówił. Minęło jednak trochę czasu, zanim dowiedziałam się, że poza nim ma również stany, z którymi nie potrafił sobie poradzić. Pewnej nocy zadzwonił mój telefon. Obcy głos w słuchawce należał do jego dziewczyny. O jej istnieniu nie miałam pojęcia. Zapytała mnie, czy nie wiem, gdzie może go znaleźć, bo zniknął. Nie wiedziałam. Poza samą informacją o zaginięciu, wrażenie dziwności spotęgował we mnie fakt, że jak twierdziła, byłam jedną z niewielu osób, z którą może się skontaktować, bo znała mnie z jego opowieści. Ja nie wiedziałam o niej zupełnie nic. Rozłączyłam się, żeby zadzwonić do naszych wspólnych znajomych. Okazało się, że oni wiedzą. Połączyłam się z Frankiem, który sam, choć zdenerwowany, starał się nie wzbudzać sensacji i panować nad emocjami. Jesteśmy w lesie. On też tu jest. To nie był wypadek. Nie martw się, Klara. Wszystko będzie dobrze. Powiedział kilka razy i się rozłączył. Ale od tego czasu nic nie było już dobrze. Szymek przestał panować nad sobą i swoim życiem, którego, jak mogłam wywnioskować, nienawidził. Odwrócił się od osób chcących mu pomóc. Od znajomych i rodziny, z którą zawsze był blisko. Zaczęły się próby leczenia, które kończyły się ucieczkami ze szpitala. Właściwie nikt z nas nie wiedział, co się z nim stało, jak do tego doszło i jak można byłoby mu w tym pomóc. I straszne w tym wszystkim było to, że sami sobie też nie potrafiliśmy pomóc. Zupełnie nie wiedzieliśmy, jak mamy o tym rozmawiać. Nic z tego nie rozumieliśmy. W naszym świecie nikt wcześniej nie chorował psychicznie. Nikt nie chciał się zabijać. To było coś, co wychodziło poza ramy naszego doświadczenia. Nie wiedzieliśmy, jak się pomaga komuś, kto nie chce pomocy. Komuś, kto nagle stał się dziwny, kto jest dla nas agresywny. Nie można było pominąć tego milczeniem, więc gubiliśmy się w słowach, próbując sklecić z nich jakieś zdania. Pamiętam tę bezradność i wrażenie, że ktoś wyciął mnie z mojego życia i wkleił gdzieś indziej, bo takie rzeczy przecież zawsze działy się daleko, u obcych ludzi, a nie gdzieś obok mnie. Miałam wrażenie, że wszyscy potrzebujemy leczenia, które pozwoliłoby nam sobie z tym poradzić i sprawiłoby, że dowiemy się, co robić i jak o tym mówić. Nie wiem, ile czasu minęło, zanim pierwszy raz spotkałam go na ulicy w centrum Warszawy. Podszedł do mnie i zaczął żartować. Z ostatnich informacji, które zebrałam od znajomych, wynikało, że było z nim bardzo źle. Ale teraz nie było tego po nim widać. Stałam na przystanku i czekałam na autobus, którym miałam jechać do domu. Kiedy do mnie podszedł, poczułam, że nie mogę tego zrobić. Pomyślałam, że być może to jest ostatni raz, żeby spróbować z nim porozmawiać, więc jedyne, co potrafiłam mu wtedy zaproponować, to zabrać go na piwo. Usiedliśmy przy barze w pawilonach za Foksal, a on zaczął mówić. O nic go nie zapytałam. Płynął. Opowiadał o swoim życiu, wspominał nasze wspólne wyjazdy, a ja słuchałam i czułam, że jestem coraz dalej i że nie mam do tego, co mówi, żadnego dostępu. Nie potrafiłam wiarygodnie go pocieszyć i czułam, że nie o pocieszenie wtedy chodziło, tylko o słuchanie. Spędziłam tam z nim kilka godzin i poznałam go przez ten czas lepiej niż podczas kilku lat całej naszej znajomości. Wróciłam do domu nad ranem z myślą, że nie potrafię go uratować. Czas płynął. Może minął rok, może więcej, zanim wyrósł przede mną na mieście po raz kolejny. Miał na sobie stare, zniszczone ubrania i wyglądał źle. Bardzo źle. Szukał czegoś w śmietniku, ale kiedy mnie dostrzegł, od razu przestał. Otrząsnął się i uśmiechnął, jakby nic się nie stało. Pośpiesznie wytarł ręce i włożył je do kieszeni swojej czerwonej, dziurawej bluzy. Podeszłam do niego i zapytałam, co słychać? Spoko, spoko. Odparł jak zawsze, wszystko spoko. I odszedł. Miasto poruszało się dookoła, a ja stałam tam sama, wbita w ziemię, unieruchomiona tym, co przed chwilą zobaczyłam. Nigdy wcześniej nie czułam się tak dziwnie, tak bardzo nierealnie. System, w którym żyłam, właśnie wyświetlił w mojej głowie wielki napis Error i zawiesił się w niej na lata.
Piosenki dla trzydziestolatków. Czytali Joanna Rozkosz i Adam Markuszewski. Tekst Kamila Szuba. Dźwięki montaż Sebastian Świąder. Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kultura w sieci.